Kontynuujemy Hebrajczyków, obserwację ogólną. Skończyliśmy na czwartym rozdziale i czy pamiętacie, o czym mówią te rozdziały? Po kolei.
Pierwszy mówi o tym, że Syn Boży to Jahwe, Zbawiciel, Bóg, który stworzył ten świat.
Syn Boży.
Także Syn Boży jest.
Nie.
Drugi?
Mówi o Synu Bożym jako człowieku.
Trzeci?
O tym, że Syn Boży jest większy od Mojżesza.
Czwarty?
Obietnica odpocznienia.
Słucham?
Obietnica odpocznienia. Tak, o skuteczności Słowa Bożego.
Wejście do coś więcej? Bożego jest aktualne przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
O właśnie. Wejście do odpocznienia aktualne przez wiarę w najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Dobrze, to teraz będziemy
z pierwszego jeszcze nie, ale już z drugiego dowiadujemy się, że Syn Boży to Jezus. Z pierwszego, tak jak zaobserwowaliśmy, jeszcze to nie było tak wprost powiedziane. My to wiemy z całego listu. Ale to list jest widać jakby rozwojowy.
Tak, tak. To mamy teraz piąty rozdział. Czy tak zapytam, czy ktoś w tym tygodniu czytał ten list i robił jakieś notatki? Kto robił notatki, czytając list w tygodniu?
Notatki, czytacz.
Nikt. Dobra. Bo ja nie zabraniałem robić notatki.
Nie, mówiłeś, żeby...
Zachęcałem się.
Okej, okay. Zachęcałem, tak?
Tak, tak. Okay.
Ja odnalazłam swoje wcześniejsze. Czy to się
liczy? Liczy się.
Tak myślisz?
Myślę, że tak. Pamięć się odświeża.
Piąty rozdział czytamy w takim razie i będziemy analizować.
Mogę czytać, tak?
Tak, proszę bardzo.
Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary i ofiary, dary i ofiary za grzechy, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron, podobnie i Chrystus, nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak jak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła.
Dobrze. O czym jest ten rozdział? Czy mówi cały rozdział o tym samym? Tak jak mówię, to są rozdziały, które ktoś podzielił, tak? Ale jeśli będziemy szli tym właśnie tokiem podzielenia tych rozdziałów, żeby jak gdyby jeszcze sobie nie komplikować, to o czym jest ten rozdział?
Najpierw jest porównanie państwa ronowego i zmodlić się za taką. Mhm.
Jezus Chrystus jest najwyższy.
Do 10.
No tego przymierzę. Według porządku Melchizedeka.
Tak, i ile, jak, i odkąd dokąd jest o tym mowa?
Tak, do 10.
Mhm. A dalej?
Tak, a ten o stanie
słuchaczy.
O słuchaczach.
O słuchaczach, tak.
Mhm. Dobrze, to w takim razie słuchajcie. Pierwsze 10 wersetów, tak? O czym mówi ten fragment od 1 do 10? Powiedzieliście, że o czym?
O kapłaństwie.
O kapłaństwie,
o kapłaństwie, tak? O jakim kapłaństwie?
Ustanowionym przez Boga.
Które to jest kapłaństwo?
Aronowe.
Do czwartego aronowe.
Tak, czyli cztery pierwsze wersety to jest o kapłaństwie aronowym. Służba najwyższego kapłana według porządku. I co charakteryzuje tego kapłana? Jedna taka najważniejsza rzecz, która tego kapłana charakteryzuje.
Że musi samego siebie składać ofiary.
Tak, że musi za samego siebie składać ofiary, czyli jest on niedoskonały. Jak jest napisane w drugim wersecie?
Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabości.
Czyli tak, służba najwyższego kapłana podlegającego słabości według porządku Arona, tak? I to są pierwsze cztery wersety. A potem od 5 do 10.
O Jezusie Chrystusie, który jest kapłanem według porządku Melchizedeka.
Tak.
Który również stał się doskonałym przez cierpienie.
Czyli i co jest napisane o nim?
Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co się
a uczenia na dosłownie.
A jest napisane coś o jego służbie?
Nie sam siebie okrył chwały, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem.
Ale to o powołaniu, a ja mówię o jego służbie. To jest o powołaniu jego. To, co czytasz, a o służbie. Tak?
9-10.
Co jest
9? Uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy
dokładnie
są posłuszni. Mhm.
Więc mamy służbę najwyższego kapłana. Co go charakteryzuje?
Doskonałym.
Że jest doskonały. W nawiasie możemy zaznaczyć, że Jezus Chrystus. Jest to służba kapłana doskonałego według porządku Melchisedeka. Że cierpliwości będziemy sobie omawiać tego Melchisedeka i wyjaśnimy sobie, o co z nim chodzi. Czy ktoś kiedyś w ogóle zajmował się tematem kapłaństwa według porządku Melchisedeka? We własnym zakresie.
Ja bardzo dam temu. Z ciekawości.
Kto jeszcze coś na ten temat analizował?
Kiedyś w pracy miałem takiego kolegę, który z żoną czytali książkę całą na temat tego, że to nie Jezus jest Mesjaszem, a Melchizedek. Ja wtedy jakby przeanalizowałem też temat we własnym zakresie. Chyba nawet takiego obfitego maila napisałem, dlaczego ten człowiek, co całą książkę na ten temat napisał, tak się myli. Wtedy pamiętam, że oprócz studium to też jakby ten temat było wiele lat. Mhm.
Dobrze. Służba najwyższego kapłana doskonałego według porządku Melchizedeka. Dobrze. I teraz mamy ten fragment od 11 do 14. Ktoś coś mówił do mnie? O czym ten fragment jest? Słuchajcie.
Ocena stanu adresatów, tak? Jacy są, a jacy powinni być.
To prawda. Natomiast jeżeli chodzi o ich stan, to troszkę później. Ale ten fragment mówi o czymś. Mówiąc o stanie adresatów, mówi o czymś. I o czym on mówi?
Czy powinni być nauczycielami?
To jest cały czas o adresatach.
Mówi ona
o pokarmie.
Tak, mówi o pokarmie.
Którym się żywią adresaci, a którym powinni.
Tak. I co to jest ten pokarm?
No tu jest. Zrozumienie, poznanie. Zasady.
Mleko i pokarm stały.
Mhm.
Pokarm stały to nauka o sprawiedliwości. Mhm.
O właśnie.
Rozpoczyna się temat sprawiedliwości.
No właśnie, więc już operujmy teraz nie porównaniami, a operujmy tym, co rzeczywiście oznaczają te określenia. Czyli mamy naukę o sprawiedliwości, tak? I teraz co z tą nauką o sprawiedliwości? Wszyscy ją rozumieją?
Nie, tylko ci, którzy są
sprawni w tym.
Są niewprawni. Ci, którzy się żywią mlekiem, niewprawni są.
Czyli ci, którzy są przyzwyczajeni i mają zmysły wyćwiczone, które o rozeznaniu dobra i zła. Tak macie napisane?
Tak.
W 14? Czyli nauka o sprawiedliwości jest zrozumiała dla. Kto ją rozumie? Wprawnych, dojrzałych duchowo. Tak, tak, ale zauważ, tu jest, oni wcześniej więcej rozumieli, a teraz rozumieją mniej.
Czyli można się cofnąć.
Naturalnie. I to jest problem, ponieważ oni ze względu na czas powinni być nauczycielami, a nie są, potrzebują mleka. Czyli oni są długo w wierze, ale się cofnęli. Dlaczego? Dlatego, że nie trwają w słowie. I nauka o sprawiedliwości jest zrozumiała dla dojrzałych duchowo. To jest kolejny problem w tym liście. Ponieważ problemy, które są tutaj omawiane, kwestie, które są tutaj omawiane, one są omawiane z powodu tego, że wierzący cofnęli się w zrozumieniu słowa. I w związku z tym, że cofnęli się w zrozumieniu słowa, zaczynają być zagrożeni fałszywymi naukami. Więc dzisiaj mówimy o 30-40 lat od chrztu. To nie ma żadnego znaczenia, ile lat temu ty się nawróciłeś. Pytanie, ile lat zmarnowałeś. A nie kiedy się nawróciłeś. Dlatego, że po 40 latach możesz mieć rozum i poznanie dwulatka. A ktoś po 5 latach będzie więcej rozumiał niż ty, bo on nie zmarnował żadnego roku. Więc czas od nawrócenia jest w tym wypadku... według tego listu traktowany drugorzędnie. To nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, jak jesteś dojrzały w wierze.
Aktualnie.
Tak, aktualnie. Więc ten fragment mówi o czym? Że nauka o sprawiedliwości jest zrozumiała dla kogo? Dla dojrzałych duchowo. Bo cały ten list jest nauką o sprawiedliwości. Czyli nauka o sprawiedliwości zrozumiała dla dojrzałych duchowo. A jeszcze o czym? O niebezpieczeństwie ociężałości duchowej w słuchaniu. Czyli mamy trzy wersety mówiące o niebezpieczeństwie ociężałości duchowej w słuchaniu i jeden, który mówi nauka o sprawiedliwości zrozumiała dla dojrzałych duchowo. I cały tekst, ten fragment, byśmy nazwali nauka o sprawiedliwości zrozumiała dla dojrzałych duchowo, bo ona zawiera w sobie zarówno niebezpieczeństwo ociężałości, jak i to, czym jest nauka o sprawiedliwości. A jak byście nazwali poprzedni fragment, ten od 1 do 10? Jak byście go zatytułowali?
Nauka o kapłańcu.
A jeżeli byśmy szli pomysłem pierwszych czterech wersetów, pierwszych czterech rozdziałów, jeżeli byśmy...
Najwyższym kapłanem.
Słucham?
Najwyższym doskonałym kapłanem według porządku Melchizedeka.
Mhm. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, która mówi o jego służbie. Czyli mamy Jezus Chrystus, doskonały najwyższy kapłan. Na jak długo?
Na wieki.
Na wieki. I o jego służbie?
Sprawca zbawienia.
Sprawca zbawienia wiecznego. Zauważcie, że do tej pory 5 rozdziałów i wszystkie mówią o Jezusie Chrystusie. To jest znamienne dla tego listu. Że w każdym fragmencie, jakbyśmy nie podzielili tego listu, jest w nim o Jezusie Chrystusie i porównanie go do różnych aspektów prawa mojżeszowego. Zestawienie go. Mamy tu kapłaństwo, mamy tu wyższość, mamy tu, że jest Bogiem, że jest także człowiekiem, że jest większy od Mojżesza, że jest drzwiami do zbawienia, do odpocznienia. Czyli 5 rozdział jest podzielony na 2 części. Pierwsza mówi o Jezusie Chrystusie, a druga też o Nim, czyli nauce o sprawiedliwości. Czyli co? Idziemy do 6, tak? Dobrze. Czyli czytamy 6. Nie za wolno idziemy?
Nie.
Bo możemy jak coś to przyspieszyć trochę. Jakby wam było za wolno, to mówcie. 6 rozdział czytamy. Kto będzie czytał 6 rozdział?
Ja mogę.
Proszę.
Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która bije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i ostry, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąkł na samego siebie, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić Cię będę i rozmnażając, rozmnożę Cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłoną, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.
Dobrze. Czyli popatrzmy sobie w ten rozdział szósty. I o czym on mówi? Jaki główny temat porusza? Na początku co mówi?
Że to, co było wcześniej, w pierwszym zdaniu, to były podstawowe nauki o Jezusie Chrystusie.
I drugi. Mhm. Tak, dalej co mówi?
Fundamentem jest pokuta od martwych uczynków.
Poczekaj. Nie, ale za ciasno wchodzisz. Ja mówię bardzo ogólnie, bo to już za ciasno bierzemy temat. To już jest szczegółowe. Będziemy to omawiać troszeczkę później. Natomiast co? Są podstawy wiary, tak? Ale są też inne nauki, inne, tak, ważniejsze, o sprawiedliwości. To nie są podstawy wiary, tak? Czyli ten fragment mówi o tym. Dalej, co mówi? 9-12, co mówi? O czym mówi od 9 do 12?
O tym, że wiarę widać w uczynkach.
O tym, że wiarę widać w uczynkach. Zbawienie widać w uczynkach, wiarę.
O nadziei i o obietnicach.
Tak. Potem Bóg obiecuje i potwierdza przysięgą. Mhm. Nie piszcie jeszcze. Na razie zaraz będziemy notować. Bóg spełnia swoje obietnice następnie. Na przykładzie Abrahama. A na koniec jeszcze o czym mówi ten fragment? Popatrzcie na wersety 18, 19, 20.
O nadziei wiecznej. Są pewne, ponieważ...
Tak, gwarantowane.
Tak. Zostały sprawione przez Jezusa Chrystusa. Bóg obiecał, więc jest to pewne.
Żeby się pocieszać tym, że to jest stałe.
O wytrwaniu w nadziei.
O wytrwaniu w nadziei. Mhm. Tak. Dlatego, że to jest kontekst rozdziału. I teraz mamy tak, po kolei. Nauki podstawowe fundamentem wiary. Które wersety o tym mówią? O naukach podstawowych, które są fundamentem wiary.
Pierwszy i drugi.
To są fundamenty wiary. Nauka o chrzcie, wkładaniu rąk, o powstaniu zmartwych i sądzie wiecznym, to jest fundament wiary. Tego, że tutaj pisze autor, na razie celowo mówię autor, przeto zaniechawszy początkowych nauk, zaniechawszy, miejmy się ku doskonałości, czyli ku jakiej nauce?
O sprawiedliwości.
O nie zakładając znowu fundamentów pokuty, od martwych uczynków, wiary, nauki o chrzcie, to uczynimy, czyli co uczynimy? Nie będziemy zakładać fundamentów, a przejdziemy do nauki o sprawiedliwości. Autor mówi, nie będziemy zakładać. Zrobimy co? Przejdziemy od razu do nauki o sprawiedliwości. I nie zakładamy ponownie fundamentów. Czyli to uczynimy, czyli co uczynimy? Przejdziemy teraz do nauki o sprawiedliwości. I będziemy cały czas to kontynuować. Czyli nauki podstawowe fundamentem wiary, to jest pierwszy i drugi werset. Teraz też trzeba zrozumieć z tego fragmentu, przynajmniej ogólnie w tej chwili, dlaczego nie warto zakładać jeszcze raz fundamentów wiary. Bo co mówi czwarty i ósmy werset?
Możliwe, aby ten, który odpadł, jeszcze raz
pomagał. Nie można dwa razy się opamiętać. Pokuta i opamiętanie możliwe jest tylko raz, więc nie ma sensu jeszcze raz zakładać fundamentów wiary. Bo jeśli ktoś potrzebuje fundamentów wiary, to znaczy, że musi się jeszcze raz nawrócić, a to jest niemożliwe. Dlatego autor mówi, nie będziemy zakładać fundamentów wiary. Będziemy nauczać o sprawiedliwości, bo wy cofnęliście się w rozwoju i wy nie przestaliście rozumieć naukę o sprawiedliwości. A nauka sprawiedliwości, tak jak widzimy z tych wszystkich rozdziałów, opiera się na zrozumieniu tego, kim jest Chrystus, jaką służbę pełni i co zrobił. To jest nauka o sprawiedliwości. Nauka o Chrystusie jest nauką o sprawiedliwości. Jeśli ktoś jej nie rozumie, jest zagrożony. Ale wciąż mamy do czynienia z wierzącymi, którzy fundamenty wiary muszą rozumieć, bo jeśli tego nie rozumieją, to już nie ma dla nich ratunku. Dlatego to jest tak ważne. Będziemy to dokładnie omawiać. Dlaczego jest ważne, że jak ktoś mówi, wiesz, a tak naprawdę to po śmierci nic nie ma. I nie ma żadnego piekła, nie ma żadnego jeziora ognistego, nie ma żadnej męki, bo Bóg się nie będzie tam pastwił nad ludźmi. A tu czytamy, że o sądzie wiecznym to jest fundament wiary. I teraz ktoś powie, nieważne, jak on tam w to wierzy. A to jest inny fundament wiary. Przepraszam bardzo, to coś nie tak. Bo to nie jest nauka o sprawiedliwości, to jest fundament wiary. Więc jak ktoś ma inny fundament wiary, to jest dużo bardziej poważne, niż się wydaje. Ale teraz, jeśli ktoś nie rozumie nauki o sprawiedliwości, to on to będzie bagatelizował, bo on nic nie rozumie. On jest jak dziecko. Ale kto rozumie naukę o sprawiedliwości, będzie też rozumiał, że to są poważne sprawy. Że nie można takich rzeczy bagatelizować. Więc nauki podstawowe są fundamentem wiary i pokuta i opamiętanie jest możliwe tylko raz. I o tym mówią fragment od 4 do 8 wersetu. Zobaczcie, on mówi cały czas o tym, że pokuta, opamiętanie jest możliwe tylko raz. Dobrze, możemy dalej? O czym mówi fragment od 9 do 12? Zobaczcie. O czym ten fragment mówi? Od 9 do 12. Już tu
o
Kasia.
Wierze
o wierze widocznej w uczynkach. O wierze widocznej w uczynkach. Zbawienie i wiara widoczne w uczynkach. Bo mamy w 9 wersecie mowę również o zbawieniu. Co jeszcze się dowiadujemy? Zobaczcie wersety 13. Co jest w 13 powiedziane o Bogu?
Że Bóg przysiąg na samego siebie, bo nie ma nikogo więcej.
Ale czemu przysiąg?
Bo nie miał nikogo więcej.
Czego skutkiem była przysięga?
Bóg dał obietnicę.
Bóg dał obietnicę. No bo bez powodu po co miałby przysięgać? Ale przysięga miała swoje źródło. Powód. Dlaczego Bóg musiał przysiąc? Bo najpierw co?
Dał
obietnicę. I swoją przysięgą ją zagwarantował. Będziemy o tym mówić. On nie dla siebie to zrobił, tylko dla człowieka to zrobił. Marnego człowieka. I teraz Bóg obiecuje i potwierdza to przysięgą. Gdzie jeszcze o tym jest mowa?
Dalej 16.
17 i 18. Mhm. Bóg obiecuje i potwierdza przysięgę. 13, 17, 18 werset. W 16 to tak trochę bardziej o ludziach.
Porównamy.
I co, zobaczcie, jeszcze się dowiadujemy w 13 wersecie.
Nie ma nikogo większego, to zgoda.
Tak, a 14 i 15, zobaczcie jeszcze w kontekście. Dlaczego Bóg coś zrobił i co potem się stało?
Nastąpiło spełnienie obietnicy.
Dokładnie. Nastąpiło co? Spełnienie. Bóg spełnił obietnicę?
Tak,
tak. Tak, ale dlaczego ją spełnił?
Bo wcześniej przysiągł na samego
siebie. Ok, przysiąg na samego siebie spełnił, ale jeszcze jest jeden element.
Cierpliwie czekał.
Bo ten, któremu obiecał, cierpliwie czekał. Bo widzicie, teraz kto studiował życiorys Abrahama, będzie pamiętał. Tu się przydają właśnie teraz te studia, które my mamy w sobotę. Pamiętacie, jak było z Abrahamem? Raz Bóg zawarł z nim przymierze. Ale potem minęło 20 lat i Bóg znowu się spotkał z Abrahamem i jeszcze raz mu potwierdził to wszystko, tak? I co powiedział? Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czyli Abraham czekał na spełnienie obietnicy. On nie poszedł swoją drogą. Ale on czekał na spełnienie obietnicy. Zaufał Bogu. Więc ten fragment, zauważcie, też o tym mówi, że wytrwanie, Bóg spełnia swoje obietnice na przykładzie Abrahama, ale też mówi o wytrwaniu w nadziei do końca. Bo Abraham trwał w nadziei. Pamiętacie, dlaczego Bóg się jeszcze raz spotkał z Abrahamem? Kto pamięta? Po co było to drugie spotkanie? Co się stało po pierwszym razie? Kto się urodził?
Kto?
Ismael się urodził. Kto urodził Ismaela? Hagar. A Bóg spotyka się z Abrahamem. Co mówi Abraham do Boga? Byle tylko Ismael żył, Panie. A Bóg mówi nie. Sara ci urodzi syna. I co z tym zawrę przymierze? Czyli musiał go wyprostować. I Abraham zaufał Bogu. I czekał cierpliwie. Jeszcze rok. I urodził się Izaak, syn obietnicy. I z tym Bóg przedłużył przymierze, czyli Abraham, Izaak, a potem Jakub, nie Ismael.
Tak.
I Abraham cierpliwie cały czas czekał. Ok. Jak byśmy nazwali ten rozdział? jakbyśmy nazwali ten rozdział, o czym on mówi? O dwóch głównych rzeczach. Po co jest ten przykład Abrahama? Po co jest to przypomnienie o tym, co jest podstawą nauki, a co jest nią nie jest? W jakim celu jest to przypomnienie tutaj?
O konieczności wytrwania w wierze.
O konieczności wytrwania w wierze, dobrze. Czyli mamy konieczność wytrwania w wierze, tak? Czyli trwanie w gorliwości i nadziei do końca czego jest dowodem? Wiary w tym wypadku Abraham wierzył Bogu, tak? A tu wiary komu?
Jezusowi.
Bogu. Tylko możemy nazwać go po imieniu. Jezus Chrystus. Jezus Pomazaniec. Jahwe Zbawiciel Pomazaniec. Trwanie w gorliwości i nadziei do końca świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, wcześniej czytaliśmy. Jesteście uczestnikami, jeśli trwacie. Staliście się uczestnikami, jeśli wytrwacie do końca. Bo nie każdy wytrwa i są tacy, którzy odpadają. Będziemy też o tym czytać. Gardzą tym. Niestety oni nie dziedziczą obietnic. Czyli trwanie w gorliwości i nadziei do końca świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa. I mamy szósty rozdział. Pojawia się kolejna kwestia, która już się pojawiła w rozdziale trzecim. Jaka tutaj się pojawia kwestia? Pamiętacie rozdział trzeci? Wrócimy. Co tam było w rozdziale trzecim? O czym mówi rozdział trzeci? Pamiętacie? Tak. Dwie rzeczy tam były. Jezus Chrystus przewyższa Mojżesza i co jeszcze?
I jeszcze, że nieposłuszeństwo i niewiara prowadzi do śmierci.
A tu co się pojawia? Dokładnie. Czyli popatrzcie, przewija się temat nauki o Jezusie Chrystusie, tak? O tym, kim jest, co robi i dlaczego jest większy, tak? Dlaczego jest taki? A drugie, ostrzeżenie przed odpadnięciem od wiary, żeby zachować wiarę do końca. Czyli ten temat, te dwa tematy się przewijają cały czas. Póki co. I z różnych stron są omawiane, zauważcie. W różny sposób są omawiane, ale cały czas ten sam temat. Ok. Czyli możemy przejść dalej do siódmego? Tak? To czytamy siódmy rozdział i będziemy patrzeć dalej.
Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie z Abrahama, na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięciny w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona. A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się przy nim nie według cielesnego przykazania.
Stał się nim
nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego niedoskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdy śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze, ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludzi. Uczynił to bowiem raz, ofiarowując samego siebie. Ofiarując. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki.
Dobrze. Będziemy na razie analizować ogólnie. Prosiłbym, żebyście za bardzo w szczegóły nie wchodzili przy obserwacji, bo w tym momencie najłatwiej o błędy. Mamy rozdział 7. Na ile części byście go podzielili? Czy w ogóle byście go podzielili? Ten fragment nie mówi o dziesięcinie.
O Melchizedeku.
Tak, do 10 to jest tak o Melchizedeku. Mhm.
No właśnie. Co jest w pierwszych 10 wersetach? Co jest głównym tematem tego fragmentu?
Kapłaństwo wieczne.
Tak, to prawda. Też jest o tym mowa. Ale co jest osią tego fragmentu?
Że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego?
W pewnym sensie.
O kapłaństwie lewickim.
Też, ale bardziej 11-28. Natomiast 1-10 o czym mówi. Popatrzcie. Jest mowa w pierwszych 3 wersetach o czym? O kim?
O
Melchizedeku. I coś jest o nim powiedziane. Co?
Że król Salemu, kapłan Boga Najwyższego.
Król Salemu, pokoju, czyli pokoju, kapłan Boga Najwyższego. I co jest jego charakterystyczną cechą?
Bez ojca, bez serca, bez rodu.
Tak się nazywa. Co jest jego charakterystyczną cechą? Nie ma ojca, nie ma matki, nie ma rodowodu. Nie ma ani początku, ani końca. Czyli co jest? Jest podobny
do Syna Bożego.
Czyli o czym jest tutaj ten fragment?
O podobieństwie.
O podobieństwie Melchizedeka Do Chrystusa. Melchizedek nie jest Chrystusem. On jest podobny do Chrystusa. I proszę o cierpliwość, ponieważ będziemy omawiać to bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Omówimy to sobie bardzo dokładnie. Co to oznacza? Ale Melchizedek podobny do Jezusa Chrystusa. I teraz co? Zobaczcie. Melchizedek jest jaki? Większy od Abrahama czy mniejszy? 4 werset, 6, 7, 9, 10 mówi, że jest większy czy mniejszy?
Większy.
Co jest w 4?
Że wielki był ten.
Co jest w 4 napisane?
Jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięciny złotych.
Czyli ten fragment mówi, że co? Kto był większy? Patriarcha czy ten?
Ten.
Ten. Ten. Jak był wielki, skoro patriarcha oddał mu dziesięcinę z łupu, tak? Wtrącę. Dziesięcina jest tutaj informacja o dziesięcinie. Tekst nie jest o dziesięcinie. Jest o wyższości, ten fragment tutaj mówi, Melchizedeka nad Abrahamem. Czyli mamy 4, zobaczcie 6 werset.
Że otrzymał dziesięcinę od Abrahama i błogosławił temu, który miał.
Tak. I 7 co mówi?
Że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego.
Zawsze jest tak, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. I 9, 10?
Czy 9, 10 jest trudny?
Abrahamie lepiej
służył 10. Albowiem jeszcze był w wiodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchizedek. Czyli ten fragment mówi o tym, że Abraham dał dziesięcinę, a to jest tak, jakby jego potomkowie dali dziesięcinę. Czyli z Abrahama wywodzi się również, bo jest Abraham, Izaak i Jakub. A z Jakuba poszło 12 patriarchów. Jednym z nich był Lewi. Więc tu ten fragment mówi o tym, że Lewi był w lędźwiach swego praojca. Bo równie dobrze możemy powiedzieć, że Juda był w lędźwiach swego praojca, jak i możemy powiedzieć, że nie wiem... Który tam jeszcze był syn? Każdy z synów, któryś jeszcze, nie wiem. Przypomnijcie mi jeszcze. Któregoś z 12 patriarchów.
Ruben.
Benjamin.
Juda.
Juda już był. Juda, no. Więc każdy z nich. Chodzi o to, że tu... I ten fragment mówi o tym, że Melchizedek był większy od Abrahama, a tym samym większy od każdego z jego potomków. Również od potomków z rodu Arona, czyli Lewiego. Bo Lewi był synem Jakuba i z niego poszedł cały ród Lewiego służył w świątyni. Tylko był podział na potomków Arona, którzy służyli jako kapłani, i na wszystkich pozostałych potomków, którzy służyli jako pomoc, czyli lewici tak zwani. Ale wszyscy byli z rodu Lewiego. Czyli Melchizedek jest większy od Abrahama. A które fragmenty mówią, że o tym, że Melchizedek jest kapłanem Boga Najwyższego?
Pierwszy werset.
Trzeci. Nie.
Pierwszy, trzeci, dobrze. I? Jeszcze 8. Pośrednio. 8. Mhm. Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego. Czyli Melchizedek jest większy od Abrahama i jest kapłanem Boga Najwyższego. Był kapłanem Boga Najwyższego. Jest. Czyli co zrobił Abraham?
Dał 10.
Które wersety o tym mówią?
Trzeci.
Drugi.
Drugi.
Czwarty.
Czwarty.
Który no
i dziewiąty. Abraham daje dziesięciny Melchizedekowi. To jest ważne, dlatego że lewici brali dziesięcinę, nie kapłani. A tu ten, który bierze dziesięcinę, dał dziesięcinę. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To też było w studium sobotnim. Było. Całą kwestię dziesięciny i funkcjonowania dziesięciny w Izraelu omawialiśmy. Bardzo dokładnie. Kto przypomni? Komu dawali Żydzi dziesięcinę?
Kapłanom.
Nie. Absolutnie. Bogu. A co zrobił Bóg z tą dziesięciną?
Kapłanom przekazał.
Dał lewitom. Ale oni dawali jemu. A Bóg powiedział, a ja swoją dziesięcinę, która mi się należy, oddaję rodowi Lewiego. Dlaczego? Bo oni nie mają ziemi i służą przy świątyni. A co mieli zrobić lewici i kapłani? Z tego, co dostali, mieli dać dziesięcinę. I teraz co z tą dziesięciną było?
Dał to Panu.
Tak? I co z nią się działo?
Spalało się?
Nie zgadujcie. Ten, kto wie, niech powie. Jak nie wiecie, to ja powiem. Była składana w skarbcu świątyni. Była składana w skarbcu świątyni. Wszystkie dobra były składane w skarbcu świątyni. Więc zarówno Izraelici dawali dziesięcinę, jak i kapłani dawali dziesięcinę. Mimo że brali dziesięcinę, to też musieli dziesięcinę dawać. I tak funkcjonowało prawo. I teraz ten fragment mówi o tym, że co? Melchizedek co zrobił, jak otrzymał dziesięcinę?
Pobłogosławił.
Pobłogosławił Abrahama. I to jest kluczowy fragment, kluczowe stwierdzenie, kluczowe zdanie. Bo ono świadczy o czym zgodnie z tym fragmentem od 1 do 10? Że Melchizedek jest większy od Abrahama. Tak? Melchizedek jest większy od Abrahama i jest jaki? Podobny do kogo?
Do Chrystusa.
Czyli ten fragment mówi o czym?
O podobieństwie.
Że Melchizedek jest podobny do Jezusa Chrystusa. O tym mówi ten fragment. A to, co wynotowaliśmy, to jest omówienie, wyjaśnienie tego. Na razie wstępne. No ale teraz przechodzimy do drugiej części. Może będzie łatwiej. Ten 11 do 28, tak? O czym mówi ten, o czym mówi werset 11?
Że gdyby doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, to po co byłby... Jaka byłaby potrzeba, aby pojawił się inny kapłan? Mm-hmm. Według porządku Melchizedeka, a nie według Arona.
Tak. Czyli o czym mówi ten fragment?
O zmianie kapłaństwa. Niedoskonałości kapłaństwa.
O, właśnie. O niedoskonałości kapłanów według porządku Arona. O grzeszności, słabości. Kapłanów według porządku Arona.
Wyższości kapłańska według kapłańska.
Pomalutku. Poczekaj. Na razie musimy sprawdzić, czy tylko w tym jednym wersecie jest o tym mowa, czy jeszcze więcej? Gdzie jest jeszcze mowa o tym, że kapłani według porządku Arona byli grzeszni i niedoskonali? Wcześniej.
W 23 zostało zniesione poprzednie przekazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności.
16,
który stał się nim nie według cielesnego przekazania prawa, ale według mocy.
Dokładnie. 16 werset. Kto powołał synów Arona na kapłanów? Byli tacy, za tydzień będziemy prawdopodobnie w sobotę o tym rozmawiać najbliższą, byli tacy, którzy zakwestionowali to. Marnie skończyli. Więc Bóg powołał kapłanów według porządku Arona do służby na podstawie czego? Gdzie to było zapisane, że oni mają być kapłanami? W prawie. W prawie, które Bóg dał na Synaju. Oni według prawa byli powołani. Nikt nie mówił, obiecuję, że będziecie kapłanami. W prawie było zapisane, że oni będą kapłanami. Pamiętacie dlaczego? Dlaczego akurat lud Rut Lewiego? Czy ktoś pamięta dlaczego?
Stanęli za Mojżeszem.
Kiedy?
Kiedy trzeba było wybrać, tak? Za Bogiem.
Kiedy lud...
Nie wahali się, oddali się woli Bożej. Nawet zabijając swoich...
Kiedy Mojżesz szedł z góry z tablicami, tak, i zobaczył, że lud obnażył się przed cielcami i tańczy, jest feta, impreza, uczta przy bożkach, to wpadł w gniew. Stłukł tablicę i powiedział... Pytał Arona, dlaczego to zrobił? I Aron się marnie tłumaczył. I wtedy Mojżesz powiedział, kto za Panem, niech stanie koło mnie. I cały ród Lewiego, wszyscy stanęli za Mojżeszem. I musieli iść i ciąć rodzinę. I poszli. I to był moment, kiedy zostali namaszczeni na służbę przy świątyni. To był moment, kiedy Bóg powiedział, dlatego, że stanęliście za mną, będziecie służyć przy świątyni.
Nie wahaliście się.
Nie wahaliście się podnieść ręki przeciwko rodzinie. Ale stanęliście za Bogiem. I to był moment, kiedy oni zostali już wstępnie wyznaczeni do tej służby. Więc zostali przez Boga powołani według prawa. Ale byli niedoskonali. I teraz mamy co? 11, 16, 27, 28 werset. Popatrzcie. Sprawdźcie, czy tak jest. Czyli jest ich, oni są grzeszni, słabi, niedoskonali. Ci, którzy są powołani według prawa. A 15 werset o czym mówi?
Że pojawia się inny kapłan. Na podobieństwo Melchizedeka.
Pojawia się inny kapłan według porządku Melchizedeka, na podobieństwo Melchizedeka. Gdzie jeszcze o tym jest mowa? O tym kapłanie i o porządku?
No w 11 najpierw jeszcze było tam, że aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka.
W 17, 21.
W 11 to bardziej jest o czym innym, ale dobrze. 15, 16, 17 jest?
Jest.
Gdzie dalej?
21.
Co w 22? Nie, tu nie jest o tym.
24.
A 25?
Też.
I gdzie dalej? 26? Gdzie dalej?
27.
Tak.
I 28.
Bardzo dużo, prawie cały ponad pół rozdziału. Mhm. Czyli Jezus Chrystus, doskonały najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka. Tam mamy słabych, tu mamy jednego najwyższego kapłana według porządku Melchizedeka, doskonałego. Pozornie może się wydawać, że tematyka się zmienia, ale jeżeli popatrzycie na dokładny opis wcześniejszego fragmentu tego rozdziału, to to jest kontynuacja tego opisu. To nie są łatwe rzeczy, ale to jest właśnie nauka o sprawiedliwości. Więc warto się nad nią pochylić.
Już w piątym rozdziale przecież tak już.
Tak, tak, tak.
Zaczęło się.
Czyli mamy 20, mamy Jezus Chrystus, doskonały najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka. I jeszcze mamy trzecią kwestię, poruszoną na pierwszy raz w 11 wersecie. Zobaczcie, o czym tu jest mowa. 11 werset.
O zmianie kapłana.
Tak. Nie wystarczało.
I później.
Czyli ten werset mówi o zmianie kapłaństwa. Tak? Gdzie jeszcze jest o zmianie? O zmianie czego tutaj jest?
Prawa.
No i kapłaństwa i prawa.
Zmiana kapłaństwa i zmiana prawa. Dlaczego zmiana prawa?
No bo już nie będą pod prawem, a pod łaską.
Tu jest napisane, skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa.
Dobrze. 13 werset, co mówi?
Bo należał do innego pokolenia ten nowy kapłan.
Dlaczego musi się zmienić prawo?
No bo prawo mówiło, że
mówi
mają
Boże, że kapłan.
Z pokolenia.
Musi się zmienić prawo.
No dobrze, ale to jest tylko jeden przepis.
No ale...
Czytajmy dalej. 14 werset. Pan jest z innego
pokolenia Judy.
Więc jeżeli zmienia się kapłaństwo, musi się zmienić prawo. W jakim zakresie? Idziemy dalej. Mamy werset 18. Dlaczego? Wcześniejsze przykazania? No prawo to są przykazania.
Z powodu jego słabości i nieużyteczności.
Dziewiętnasty werset.
Prawo nie uczyniło niczego doskonałym.
I 28 werset.
Że ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom.
Dokładnie. I teraz jest pytanie. Dlaczego musi nastąpić zmiana prawa i w jakim zakresie, skoro zmienia się kapłaństwo? Wracamy do wersetu 11 i czytamy. Macie bardzo wyraźnie napisane tam u was. Dlaczego musi się zmienić prawo i w jakim zakresie?
Bo nie było osiągnięta doskonałość.
Nie. Proszę jeszcze raz dokładnie przeczytać werset 11. Niech ktoś przeczyta 11 werset na głos.
Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona?
No więc, czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, w jakim zakresie zmienia się prawo? Co jest czym jest kapłaństwo w prawie mojżeszowym?
Służby.
Nie. Według tego wersetu. Czym jest kapłaństwo w prawie mojżeszowym?
Na nim prawo się
opiera. Na czym się opiera prawo?
No, to jest napisane na kapłaństwie lewickim.
Prawo się opiera. Fundamentem prawa mojżeszowego jest co?
Kapłaństwo.
Kapłaństwo. Zabierz fundament.
No, tak. To nie będzie jak...
Co zostaje?
Nic.
Budujesz dom. Zabierz fundament z tego domu. Wszystko się rozsypuje, dlatego że na nim jest oparty dom. Zabierz fundament. Możesz ścianę rozebrać, możesz dach zdjąć, ale nie możesz zabrać fundamentu, bo jak zabierasz fundament, to nie zostaje nic. A na kapłaństwie oparte jest całe prawo. I jak studiujemy w sobotę Księgę Mojżeszową trzecią, to łatwo zauważyć, że bez kapłanów czego się nie dało zrobić? Przyjść do Boga. Zrobić czegokolwiek się nie dało bez kapłanów.
Oni byli pośrednikami.
Nie dało się nic. Oni, ale tak Bóg skonstruował prawo. Więc teraz, jeśli się zmienia kapłaństwo, to Słowo Boże mówi, co musi nastąpić zmiana tego prawa. Bo jest nowe kapłaństwo, więc na nim trzeba zbudować nowe prawo. Nowe nie znaczy całkowicie inne, ale nowe. Zabierzesz fundament, możesz zbudować co? Nowy budynek. On może być podobny, taki sam, ale będzie nowy. Nie może być ten sam, bo nie ma fundamentu. Więc o nie zostało oparte prawo. O kapłaństwo Arona. Więc zmiana kapłaństwa wiąże się z czym?
Ze zmianą prawa.
I mówię o tym 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 18, 19, 28 werset. To jest bardzo ważny rozdział. To jest bardzo ważne zagadnienie w kontekście problemów adresatów. Bardzo ważne. Czyli mamy tak. Ten rozdział mówi o grzeszności i słabości kapłanów według porządku Arona, tak? Ale również o tym, że na ich służbie zostało oparte całe prawo. Całe prawo, a więc i przymierze. No bo przymierze, czym jest prawo? Warunki przymierze. Nie da się rozerwać prawa od umowy, bo to są warunki. Więc na nim się opiera całe prawo, wszystkie zasady funkcjonowania w tej umowie opierają się na kapłaństwie aronowym. Więc grzeszność arcykapłanów, kapłanów według porządku Arona i co? Doskonałość arcykapłana według porządku Melchisedeka. Doskonałość najwyższego kapłana według porządku Melchisedeka. I trzecie to zmiana kapłaństwa i prawa. Zmiana kapłaństwa wymusza zmianę prawa. Wymusza zmianę prawa. Czy to jest jasne?
Tak.
Przynajmniej na razie, tak ogólnie. Ja nie mówię o szczegółach, ale czy ogólnie na razie wy się z tym zgadzacie? Bo to z tym też różnie bywa. Okej. A jak byśmy zatytułowali rozdział? O czym mówi cały rozdział teraz?
Wyższość kapłaństwa według porządku Melchizedeka nad kapłaństwem według Arona ustanowionym przez Jezusa Chrystusa jako najwyższy...
Wystarczy. Wyższość kapłaństwa Jezusa Chrystusa... Wyższość kapłana Jezusa Chrystusa nad kapłanami z rodu Arona. O tym mówi ten fragment. Cały, zauważcie, że ta kwestia jest osią dla całości. Ponieważ pierwsza część mówi o tym, że Melchizedek był większy, a on jest obrazem na Chrystusa, był większy od Abrahama. I druga część rozwija to już bardzo precyzyjnie. Są synowie Arona, jest Jezus Chrystus, on jest większy od synów Arona. I są powody podane. I teraz druga kwestia, to jest porządek Melchizedeka i porządek Arona omówiony. Czyli wyższość kapłana Jezusa Chrystusa nad kapłanami z rodu Arona, w nawiasie porządek Melchizedeka i porządek Arona. Albo porządek Melchizedeka a porządek Arona. Okej. To jeszcze ósmy rozdział, słuchajcie, jeśli wam się nie za długo, to ósmy rozdział jeszcze możemy omówić. Dobrze? To czytamy ósmy rozdział.
To ja mogę?
Tak.
A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni, prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, aby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarowują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też nie przestałem o nich dbać. Mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczuł swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
Dobrze. O czym mówi ten fragment?
On mówi o przymierzu.
Co podsumowuje?
Kapłaństwo Jezusa.
Tak?
Dobrze. To o czym mówi pierwszy werset?
Najwyższy kapłan zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach.
Czyli Jezus Chrystus, tak, jest najwyższym kapłanem, który gdzie jest?
W niebie.
W niebie.
Na zawsze.
W niebie. Gdzie jeszcze jest o tym mowa? W drugim. I co tam jest napisane?
Że jest sługą świątyni i przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka.
Tak, czyli jest sługą świątyni jakiej?
Niebieskiej.
Niebieskiej. Obie były Boże. Niebieskiej, tylko tej, którą Bóg zbudował. Nie człowiek. Czyli Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem w świątyni niebieskiej. I co mówi jeszcze czwarty werset, zobaczcie.
Że na ziemi nie mógłby być kapłanem, bo to są inni.
Nie może być kapłanem na ziemi. Dlaczego?
Nie spełnia kryteriów.
Bo są inni kapłani.
Nie spełnia kryteriów. Czytaliśmy wcześniej. Jego ród poszedł z rodu Judy, a nie Lewiego. A o Judzie nic nie jest powiedziane w prawie, żeby miał służyć w świątyni. A Pan Jezus poszedł z Judy. Lew z pokolenia Judy. Czyli Jezus złamałby prawo. Dobrze, Wojtku, złamałby prawo. Które sam podyktował. Więc Jezus Chrystus jest kapłanem w świątyni w niebie. Szósty werset co mówi?
że jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych
tak,
obietnicach.
Tu są pośrednicy jakiego przymierza? Mojżeszowego, tak? Tego przymierza z góry Synaj. W skrócie mówimy takimi sloganami, tak? Mojżeszowego. Nie, przymierze z Synaju. Prawo mojżeszowe. Albo prawo z Synaju. Mojżeszowe dlatego, że on je spisywał i on był tym, który przekazywał je. Dlatego prawo mojżeszowe jest. To nie Mojżesz je wymyślił. To jest prawo z Synaju i umowa z Synaju. Więc on jest tam byli pośrednicy?
Byli.
Kapłani według porządku Arona. Oni byli pośrednikami. Tu też jest pośrednik? Też jest arcykapłanem. Ale innego przymierza. Dlaczego? Bo tamte nie uwzględniało potomka Judy jako pośrednika w ogóle. A wiemy, że Jezus jest nie tylko Bogiem, ale również człowiekiem. Tu mówimy o Jego cielesnym pochodzeniu w tym momencie. Więc Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem, ale nie tu, na ziemi, w tej świątyni, która tam stoi, czy stała, czy będzie stała, ale tej prawdziwej, w niebie i nie według porządku Arona. Bo według tego nie może być. Czyli Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem w świątyni, w niebie, nie według porządku Arona. I kto, które wersety o tym mówią? Pierwszy, drugi, czwarty, pierwsza część i szósty. Spójrzcie teraz na werset trzeci, czwarty, druga część i piąty.
Tu mowa o kapłanach z rodu Arona.
Tak. I co jest o nich powiedziane?
Są ustanowieni do składania darów i ofiar.
Służą obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie.
Czyli kapłanami są gdzie?
Na ziemi.
W świątyni.
Na ziemi.
Czyli najwyższy kapłan i kapłani według porządku Arona są sługami świątyni ziemskiej. Ale która jest większa?
Niebiański.
Popatrzcie, jak to Bóg zrobił. Jest arcykapłan według porządku Melchizedeka. I są kapłani według porządku Arona. Jest świątynia, w której służy kapłan według porządku Melchizedeka. I jest świątynia, w której służą kapłani według porządku Arona. Czy to się ze sobą kłóci?
Nie.
Kiedy by się kłóciło?
To było to samo.
Kiedy by się kłóciło?
Kiedy Jezus był kapłanem na ziemi.
Kiedy Jezus, jeden z tych kapłanów, albo jedni, albo drudzy, mogli być i tu kapłanami. Wtedy byłby konflikt. Albo gdyby oba kapłaństwa były przypisane do jednej świątyni. Wtedy byłby problem, byłby konflikt. Ale kiedy są dwie świątynie i dwie służby kapłańskie, dwa przymierza i dwa prawa, nic się ze sobą nie kłóci. Obie rzeczy funkcjonują niezależnie. Ale jedna jest większa, druga jest mniejsza. Jedna jest wieczna, druga bliska jest zaniku. Więc 7, 8 werset o czym mówi, zobaczcie.
Że będzie nowe przymierze zawarte, zapowiedziane jest.
Tak. 7 i 8.
Bo to pierwsze nie jest nienaganne.
Tak, że...
Pierwsze było...
Gdyby było
niedoskonałe i ustępuje drugiemu.
Nowe przymierze jest jakie?
Doskonałe.
Lepsze od przymierza tego, które było. Czyli tak zwanego starego, no bo jest nowe i stare. Wcześniejsze i te, które będzie. Czyli nowe jest lepsze niż stare. Zobaczcie jeszcze, gdzie jest o tym mowa.
W 6.
No w 8, tak, ale gdzie dalej?
W 9.
A co, w 9 jest?
Nie takie przymierze.
To nie jest o nowym przymierzu.
W 10.
W 10, tak?
11.
Dobrze, czyli o nowym przymierzu, że jest lepsze, jest 7, 8, 10 i 13 generalnie. Co charakteryzuje stare przymierze? Zobaczcie werset 9. Co je charakteryzuje, stare przymierze?
Izraelici w nim nie wytrwali.
Czyli mamy kolejny punkt. Stare przymierze to jest to, w którym Izrael nie wytrwał. Co zrobi nowe przymierze, czego nie mogło zrobić stare? 8, 10 werset, zobaczcie. I 11, 12. Te 4 wersety. Co ono zrobi? Czego ono dokona? Czego Bóg dokona poprzez to przymierze? Tekstem.
Da prawo w umysłu i wypisze
w sercach.
Pojedna Izraela z Bogiem.
Pojedna Izraela z Bogiem.
Tak, doskonale.
Dokładnie tak.
Nie znali od najmniejszego aż do największego.
Bóg za pomocą nowego przymierza pojedna Izrael ze sobą. Pojedna Izrael ze sobą. Co charakteryzuje stare przymierze? Zobaczcie, 7 i 13 werset.
Nie było nienaganne i że przemija.
Co to znaczy nienaganne? Czyli nie było wolne od wad, wadliwe. Ono było wadliwe z jakiegoś powodu. Teraz, żeby nie było tak, że Bóg bubel stworzył. Będziemy to omawiać, żebyście nie wyciągali fałszywych wniosków, że to ono jakieś felery ma. Prawo Boże jest doskonałe i umowa była doskonała, ale miało wady, które nie wynikały stricte z tego prawa, ale wynikały z tego, z kim było zawarte. Ale było niedoskonałe, miało braki, miało wady, które uniemożliwiały pewną kwestię, czyli pojednanie Izraela z Bogiem. Czyli stare przymierze nie jest nienaganne, nie jest wolne od wad. Co jeszcze o nim się dowiadujemy w 13 wersecie?
Że jest bliskie zaniku.
Jest bliskie zaniku, przedawnione. Bliskie zaniku. Teraz popatrzcie na ten rozdział, skupcie się, też chciałbym, żebyście sami wyciągnęli wnioski, przynajmniej jedna, dwie osoby może, czy trzy, a może wszyscy. Jaki cel jest tego porównania w tym rozdziale? Czy jesteście w stanie na podstawie tego rozdziału i notatek określić cel tego porównania?
Wywyższenie kapłaństwa Chrystusa.
Dobrze, ale cel?
Konieczność zmiany, pokazanie konieczności.
Dlaczego ta konieczność zmiany jest potrzebna?
No bo niedoskonałość. Czyli wykazanie tej niedoskonałości i pokazanie dlaczego.
W jakim celu? Wykazanie niedoskonałości.
A to pokazać wyższość nowego przymierza
i po co Jezus Chrystus
i że w nim jest możliwe pojednanie z
Bogiem. O, to jest klucz, co Kasia mówi. Porównanie jest po to, żeby pokazać, że właśnie nowe jest w stanie pojednać Żydów z Bogiem, nie stare. Więc cały wywód jest zrobiony po to, żeby pokazać, dlaczego nowe jest lepsze i co dzięki niemu może być osiągnięte, co nie mogło być wcześniej osiągnięte. Pamiętacie trzeci rozdział? Gdyby odpocznienie było już osiągnięte, to po co by Dawid pisał, Bóg przez Dawida mówił, że wejdźcie do odpocznienia. Ale ono wtedy było nieosiągalne, nie weszli do odpocznienia, dlatego jeszcze wejście do odpocznienia jest możliwe. Ale przez Jezusa Chrystusa. Tak samo tutaj. Nowe przymierze, którego arcykapłanem, najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus, ono właśnie pojednuje Żydów z Bogiem. Czyli cały rozdział mówi o tym, że Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem jakiego przymierza?
Nowego.
Nowego przymierza, które co? Pojednuje Żydów z Bogiem. Z czym mieli problem adresaci? Jak myślicie?
Wracaj do tych rzeczy widzianych, ziemskich, do starego przymierza.
Przymierze,
będąc już w nowym przymierzu.
Do tej pory
kto jeszcze
nie rozumieją
tak myśli?
Wyższości jednego przymierza, na które
sobie zapomnieli.
Kto jeszcze tak myśli?
Mieli problem z wykorzenieniem tych swoich zwyczajów, mi się wydaje. Ze zmianą sposobu myślenia.
Mam wrażenie, że się zagrożenie pojawiło.
Jakie?
Właśnie powrotu do tych widzianych
możliwości.
Do kapłaństwa, do świątyni. Tej tutaj. Tak?
Zaczęli mieszać jedno z drugim.
Tak. Nie do końca wystarczało im to, co nie widziały, zapoleli, co widziały.
Musieli coś widzieć. A to też jest zagrożenie później do Ewangelii, bo może być głoszona w sposób, że nie tylko przez wiarę pojednanie, ale przez też prawo mojżeszowe. A wiemy, że te nie pojednywało człowieka z Bogiem, ale wiara w Jezusa Chrystusa. W to kapłaństwo, w tą świątynię.
Autor pokazuje to rozdzielenie i że nie jest możliwy żaden miks między jednym a drugim i wykazuje dokładnie, które jest lepsze i które teraz trzeba przyjąć.
Tak, że one bliskie zaniku jest w tym ostatnim wersecie, że one zanika, nie możemy go podtrzymywać sztucznie.
Jeżeli będziecie czytać ten list dalej, to zwróćcie uwagę na to, dlaczego było takie niebezpieczeństwo. To jest trochę naprzód pytanie, bo to już bardziej o adresatów chodzi, ale zwróćcie uwagę, bo w liście jest odpowiedź, dlaczego wierzący pogubili się. Co było powodem?
To co pewnie w innych listach ktoś przyszedł i zaczął to głosić.
No właśnie niekoniecznie. Nie to było głównym powodem. Czytajcie dalej i jeżeli będziecie mieli jakieś, zauważycie jakieś porównania czy jakieś istotne, to zapiszcie je, bo będzie wam łatwiej potem jak gdyby przy sprawdzaniu tego, co analizujemy, tak? Bo Nie chciałbym, żeby było tak. Ja coś mówię tutaj, sugeruję wam, a wy na szybko sprawdzacie, czy ja mam rację. Nie zdążycie. Nie zdążycie tak szybko przeanalizować tekstu. To jest niemożliwe. A chciałbym, żeby jeżeli ja już coś wam jak gdyby tutaj sugeruję, jakoś was prowadzę w jakiś sposób, próbuję was nakierować na pewne rozumowanie, żebyście byli do tego przekonani. Więc bardzo proszę, żebyście rozważali, bo moim zdaniem wszystkie listy apostolskie są ważne. Nie ma nieważnych, ale list do Rzymian i do Hebrajczyków stanowi taki trzon nauki o sprawiedliwości. Jeśli się te dwa listy rozumie, łatwiej jest też zrozumieć inne kwestie w pozostałych listach. Inne uzupełniają to, ale list do Hebrajczyków i list do Rzymian to są najbardziej takie fundamentalne, mające największą ilość informacji o sprawiedliwości ze wszystkiego. W takiej ilości żaden inny list tak nie podaje.
Ciekawe, porównując właśnie z tymi chociażby ostatnio, co mieliśmy, tak, Piotra, Judy, gdzie to z tego, co Ewelina chciała to nawiązać, tam wprost było o fałszywych nauczycielach, którzy się tam wkradli, są czy będą, tak? Tutaj tego nie za bardzo o tym czytamy.
Nie za bardzo o tym widać.
To nie jest
dokładnie
temat listu.
Oczywiście, na pewno byli tacy. Oni wszędzie byli.
Ale 13 rozdziałów.
Ale nie to ma... mówię o fałszywych. Ten tu nie
trzeba
był
się...
główny problem fałszywych
właśnie,
nauczycieli.
Trzeba
się wczytać w list. Bo nam grozi to samo. Fałszywi nauczyciele to wiemy, wszyscy wiemy. Ale jest coś jeszcze, co nam grozi odejściem od wiary. Jeżeli to wyłowimy tutaj, to też z tej strony będziemy analizować cały tekst, żebyśmy też byli ostrożni i kiedy przyjdą takie sytuacje, żebyśmy też umieli się im przeciwstawić. To jest ważne. Ok. To na dziś koniec, słuchajcie. Pomodlimy się i jak Bóg da, to za tydzień.